Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza rozmowa z gościem dnia będzie trochę inna niż wszystkie. Wybierzemy się w bardzo odległe miejsce, w pobliże Jowisza. Od 620 kilku milionów kilometrów do aż 900 milionów kilometrów drogi międzyplanetalnej od Ziemi. Poznajcie gościa dnia dzisiejszego, Radosława Piora. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Radosław jest astronomem, fizykiem, założycielem fundacji Malapel, działającej w Kaliszu i nie tylko. Właśnie 28 lutego 2007 roku sonda New Horizons dotarła do Jowisza. Mogła dokonać pomiarów, zrobiła zdjęcia. Na sam początek rozmowy chciałbym pana zapytać, jaki był ogólny cel misji tej sondy?
Sonda New Horizons jest jedną z pięciu sond, które dążą ku granicom Układu Słonecznego. Pierwsze w latach 70. były sondy Pionier, dwie sondy Pionier 10, Pionier 11, potem również pod koniec lat 70. były Voyagery, Voyager 1 i Voyager 2, czyli można powiedzieć zamierzchła przeszłość astronautyki. Te sondy ciągle mkną częściowo już poza granicami Układu Słonecznego, a w XXI wieku dołączyła do nich sonda New Horizons, która, można powiedzieć, otworzyła nową taką generację sond, które miały badać te odległe obiekty. Dla New Horizons obiektem, który był takim priorytetowym obiektem, był Pluton. W momencie, kiedy sonda startowała w styczniu 2006 roku, Pluton był pełnoprawną dziewiątą planetą Układu Słonecznego i to właśnie ku tej dziewiątej planecie Układu Słonecznego wyruszyła sonda New Horizons. W międzyczasie, pewnie wszyscy wiemy, to był jeszcze rok 2006, kiedy Pluton niestety został zdegradowany, niestety albo niestety, został zdegradowany do roli planet karłowatych. Znamy pięć planet karłowatych i Pluton jest największą z nich. Czyli można powiedzieć, w trakcie swojej misji, nie za bardzo zmieniając cel misji, sonda wyruszyła do największej z planet karłowatych. I niejako przy okazji, ale ta okazja była bardzo, bardzo istotna, sonda odwiedziła Jowisza, największą z planet Układu Słonecznego. Celem misji przyjowiszowej była przede wszystkim asysta grawitacyjna, czyli żeby to olbrzymie oddziaływanie grawitacyjne największej planety przyspieszyło bieg wydarzeń i żeby sonda New Horizons, można powiedzieć, szybciej do tego swojego celu, jakim był Pluton, dotarła. Oczywiście, będąc w pobliżu Jowisza, dokonane zostały badania planety Jowisz, badania magnetosfery, czyli pola magnetycznego planety, a także badanie składu największych księżyców Jowisza, Io, Europy, Ganymedesa i Kalisto. Są to księżyce znane już od początku XVII wieku, odkryte przez Galileusza, który pierwszy spojrzał w niebo przez teleskop.
Na sam początek chciałbym zapytać, czym charakteryzuje się ten gazowy wielki olbrzym? Jakim jest Jowisz?
Rozumiem. Żebyśmy wszyscy teraz tutaj zrozumieli istotę Układu Słonecznego, to wszyscy na pewno pamiętamy, że mamy w Układzie Słonecznym 8 planet. Tak jak już powiedziałem, Pluton wraz z czterema innymi jest planetą karłowatą, ale skupiając się na tych takich planetach, można to powiedzieć, właściwych, mamy 8 planet. Pierwsze 4 to są tak zwane planety skaliste, Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Ziemia z nich jest największa, są to planety, na których można wylądować i po których chodzić. To nie jest takie do końca oczywiste z tym chodzeniem po wszystkich planetach, bo na przykład na Wenus jest ciśnienie 100 razy większe niż na Ziemi i tam nie tylko nas, ale i najnowocześniejszą sondę kosmiczną by zgniotło. Niemniej jednak każda z tych planet ma taką powierzchnię. Możemy ją sobie bardzo tak obrazkowo wytłumaczyć jako taką powierzchnię Ziemi, czy Księżyca, czy jakąkolwiek powierzchnię, na której możemy stanąć. Co innego te planety gazowe, wielkie planety gazowe, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. One są naprawdę olbrzymie. Jowisz jest największy z nich, ale z punktu widzenia takiej Ziemi ich wielkości są porywające i to i do, dla Urana, i dla Plutona, przepraszam, i dla Neptuna, i dla Saturna, i dla oczywiście Jowisza. Średnica Jowisza, musimy to sobie wyobrazić, jest dziesięciokrotnie większa od średnicy Ziemi. To jest olbrzymia różnica w porównaniu planet gazowych i skalistych, bo takie Słońce jest od Ziemi 109 razy większe, czyli Jowisz jest już tylko dziesięciokrotnie mniejszy, jeśli chodzi o średnicę, od naszego Słońca. I to jest pierwsza różnica, jeśli chodzi o planety gazowe, w stosunku do takich znanych nam, lubianych planet skalistych. Ponieważ planeta jest, te skaliste planety są olbrzymie, to ich grawitacja, która również jest potworna, nie umożliwiła stworzenia takiej stabilnej struktury powierzchni. Grawitacja jest duża, ale i tak na powierzchni o wiele za mała, żeby stworzyć stabilną strukturę. Jedynie w środku, w centrum każdej z tych planet gazowych znajduje się, to się tak mówi, skaliste jądro, ale tak naprawdę to jądro jest żelazne. Większość planet posiada jądra żelazo-niklowe i nie inaczej jest w przypadku takiego Jowisza. Czyli Jowisza, tę wielką gazową kulę, musimy sobie wyobrazić jako taką kulkę wielkości Ziemi, czyli 1/10 średnicy całego Jowisza, która jest żelazno-kamiennym jądrem otoczonym gazami. Głównym gazem, który stanowi masę Jowisza, jest ten gaz, który stanowi jednocześnie główny gaz będący budulcem wszechświata, czyli wodór. Oczywiście znajduje się tam także hel, który jest drugim po wodorze pierwiastkiem zarówno w układzie okresowym, jak i jednym z głównych budulców wszechświata. Są też inne pierwiastki, one są w mniejszości i one odpowiadają między innymi za zabarwienie Jowisza i zabarwienie poszczególnych struktur tej planety. Można by sobie tak powiedzieć, pół żartem, pół serio, że Jowisz jako największa planeta w Układzie Słonecznym i składający się głównie z wodoru, czyli z tego gazu, który potrafi w pewnych określonych warunkach uformować gwiazdę. Jowisz jest taką niewybuchłą gwiazdą. To, tak jak już powiedziałem, jest troszeczkę pół żartem, pół serio, no bo to wydawałoby się, że wystarczy podlecieć z zapałką, podpalić Jowisza i już będziemy mieli gwiazdę, ale to oczywiście nie jest takie proste. Te procesy jądrowe, które występują w gwiazdach, one wymagają zasadniczo dwóch rzeczy do tego, żeby gwiazda zapłonęła. Po pierwsze, tego wodoru musi być zdecydowanie więcej niż w całym Jowiszu, czyli Jowisz, pomimo że jest największy, jest masywną planetą, jednak tej masy nie ma na tyle, żeby gwiazda zapłonęła. A drugim warunkiem, jeśli już nawet masa gwiazdy, masa takiej protogwiazdy, gwiazdy, która jeszcze nie zapłonęła, jest właściwa, temperatura w jej wnętrzu musi wynosić co najmniej 10 milionów stopni. To się w przypadku Jowisza nie wydarzyło, czyli możemy z jednej strony mówić, że Jowisz jest taką nie rozpaloną gwiazdą, ale on tak naprawdę nie posiada masy potrzebnej do tego, żeby zapłonąć. No
Tak właśnie, bo propos tego podpalenia, o którym pan wspomniał, jak zobaczymy teleskopem, spojrzymy w stronę Jowisza, to możemy ujrzeć tą wielką pramę, czyli tą burzę panującą na Jowiszu. Z czego ona się wzięła? Bo jak rozumiem, ona też nie podpala tej atmosfery.
Nie. No już jest bardzo chłodno. Tam temperatura spada mniej więcej do minus 120 stopni Celsjusza. To z oczywistych powodów jest bardzo zimno. To jest tak z punktu widzenia fizyka, to jest chłodniej niż ma suchy lód. On ma mniej więcej minus 78, ale to jest cieplej niż ma ciekły azot. Ciekły azot ma minus 200. Ciekły azot to jest temperatura gdzieś w okolicach Plutona. Czyli na Jowiszu jest zimno. Wynika to po prostu z tego, że jest daleko od Słońca i nie ma w jaki sposób ta energia tam się kumulować.
Jeszcze
Czyli
zapytam dla porównania, ogólna temperatura panująca w próżni tej międzyplanetarnej w kosmosie, jaka to jest?
jeśli chodzi o okolice planet, to jest tak, jak powiedziałem, to są te okolice między 0 a minus 200 w przypadku Plutona, ale jeszcze dalej, czyli już tam, gdzie promienie słoneczne w żaden sposób nie docierają, to mówimy o temperaturze rzędu minus 270 stopni, 4 stopnie poniżej zera absolutnego, to jest średnia temperatura wszechświata. Czyli można powiedzieć, w tych warunkach to na Jowiszu jest nawet ciepło. No i w takich warunkach, nazwijmy to, przychodzi pracować sondom kosmicznym, które albo przelatują koło tych wielkich planet, albo wręcz badają atmosfery tych planet. Tu jeszcze warto dodać, że to, co nam się wydaje Jowiszem, czyli tą kulką, którą obserwujemy, czy to przez amatorskie teleskopy, Jowisz na niebie jest w praktyce jednym z najjaśniejszych obiektów. Jak spojrzymy na przykład dzisiaj wieczorem na zachodnie niebo, to tam zobaczymy dwie takie jasne, można powiedzieć, gwiazdki. To
Nawet
wcale nie
gołym
są.
okiem.
Oczywiście, zdecydowanie, przede wszystkim gołym okiem, tam to są dwie jasne gwiazdki, to wcale nie są gwiazdki. Ta jaśniejsza to jest Wenus, czyli ta bliźniacza siostra Ziemi, bliska planeta, ta na której panuje to niesamowite ciśnienie, a ta troszeczkę słabsza, ale naprawdę niewiele słabsza ponad Wenus, to jest właśnie Jowisz. On dzięki temu, że jest duży, w sumie nie jest tak daleko. To Słońce od niego całkiem nieźle się odbija i on w praktyce jest tą drugą co do jasności gwiazdą na niebie po Wenus, a cały czas jeszcze przed Syriuszem, który jest prawdziwą gwiazdą, prawdziwą najjaśniejszą gwiazdą na niebie. No więc mamy tego Jowisza, który odbija swoje promienie słoneczne, panuje na nim temperatura około minus 120 stopni Celsjusza i to, co my nazywamy powierzchnią Jowisza, tak jak powiedziałem na początku. Na Jowiszu nie da się wylądować i chodzić, ale astronomowie sobie umownie powiedzieli, że to, co my nazywamy tą kulką Jowisza, obserwowaną czy to gołym okiem, czy to przez lornetkę, czy to przez teleskop, czy przez wielki teleskop, gdzie mamy te piękne takie zdjęcia kolorowe planet Jowisza, Saturna, Urana, to, co my nazywamy powierzchnią, to jest po prostu miejsce w przestrzeni Jowiszowej, gdzie panuje temperatura, przepraszam, gdzie panuje ciśnienie jednej atmosfery, czyli takie ciśnienie, jak my sobie siedzimy w Kaliszu i tutaj wszyscy się dobrze czujemy przy ciśnieniu jednej atmosfery. Jak ciśnienie jest niższe, to niektórzy się troszkę gorzej czują. Jak ciśnienie jest wyższe na Ziemi, to też niektórzy się troszkę gorzej czują lub lepiej. I to jest dokładnie to ciśnienie, które jest zdefiniowane jako taka umowna powierzchnia Jowisza, tam, gdzie panuje ta temperatura, o której powiedziałem. No i tam
Jak?
się dzieją. Tak.
Dobrze, jeszcze to chciałbym zapytać, jak już jesteśmy przy tym ciśnieniu, jak to się dzieje, że te instrumenty wszystkie do pomiarów nie są zgniatane?
A właśnie, bardzo dobre pytanie. One właśnie są zgniatane, tylko przelatując przez te chmury jowiszowe, przez kilkadziesiąt sekund one wytrzymują. Czyli najpierw są w wysokiej warstwie chmur, gdzie jest oczywiście rzadsza ta atmosfera, potem przelatują przez tę granicę jednej atmosfery i mknąc ku temu żelazno-kamiennemu jądru, ciśnienie się zwiększa i niestety urządzenia są niszczone i przestają funkcjonować. Dlatego takich misji, czy to do Jowisza, czy do Saturna, nazwijmy to, niszczących, nie było zbyt wiele. ale przez te kilkadziesiąt sekund one są w stanie przekazać ogromną ilość danych, które potem są przekazywane na Ziemię i mogą być badane. Zatrzymując się jednak w tych chmurach, można powiedzieć, jowiszowych, one oczywiście zawierają różnego rodzaju pierwiastki, poza tym wodorem i helem, między innymi związki fosforu, związki siarki, dzięki czemu możemy obserwować takie różne fajne kolory na powierzchni, między innymi jowisza. I właśnie jedną z takich struktur, chyba najbardziej popularnych w całym Układzie Słonecznym, jest wielka czerwona plama na Jowiszu. To jest taka burza, fachowo ta burza nazywana jest cyklonem albo wręcz antycyklonem, bo kręci się w przeciwną stronę do wszystkich innych chmur na Jowiszu, i ta plama jest naprawdę olbrzymia. Jej wymiary szacuje się na mniej więcej 15 tysięcy kilometrów, to ten mniejszy wymiar, i nawet 25 do 40 tysięcy kilometrów. Czyli my mówimy o plamie, której taka dłuższa przekątna jest długości całego równika na Ziemi, a to jest tylko część tej atmosfery Jowisza, znaczna część, bo przez amatorskie teleskopy już plamkę można dostrzec.
Jest tak, to... i ta burza musiała się kiedyś zacząć, tak? Ona trwa od iluś lat?
Musiała się kiedyś zacząć, ale nie wiemy kiedy, bo obserwacje plamy znane są już z drugiej połowy XVII wieku. Ujrzał ją brytyjski fizyk Robert Hooke. To była druga połowa XVII wieku, mniej więcej rok 1660, i ona już tam była. I ona do dzisiaj dnia tam jest. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli na Jowisza, to też ją tam zobaczymy. Zmieniają się jej wielkości, ale tak naprawdę nie wiemy, co ją spowodowało. Być może istnieje już tam od milionów lat i miliony lat jeszcze będzie istniał taki jeden wielki cyklon. No na Ziemi na szczęście nie mamy takich struktur, które istnieją na Ziemi i burze nie zanikają. Ziemia jest równie dynamiczna, ale na szczęście w inny sposób nieprzewidywalna.
Jeszcze mamy tylko kilka minut rozmowy. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden ważny temat, aż żal by było nie skorzystać, gdy już jesteśmy tak daleko przy Jowiszu. Bo tak, Ziemia ma jednego naturalnego satelitę, Mars ma na przykład dwóch. Te Jowisza są ciekawe, jest ich aż 92, prawda? Moglibyśmy tak jakoś ciekawie coś o nich drobnie powiedzieć, jakoś napomknąć?
Ależ oczywiście. Tak, Jowisz praktycznie od zawsze walczy o miano planety, która posiada najwięcej księżyców, z Saturnem. Prawda jest taka, że w momencie formowania się układu planetarnego, jakieś 4,5 miliarda lat temu, w tych miejscach, gdzie dziś nie mamy Jowisza i Saturna, było bardzo dużo materii kosmicznej. Z tej materii uformowały się te wielkie planety, a wokół nich księżyce. Pierwsze księżyce Jowisza odkrył, tak jak powiedziałem na początku, Galileusz w roku 1610. Są to Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. I z tych wszystkich 92 naturalnych satelitów Jowisza uważam, że te są chyba najciekawsze. W trakcie swojej misji New Horizons dwa z nich przebadał, to znaczy przebadał satelity Io. Co ciekawe, Io to jest bogini, czyli to jest rodzaj żeński, Io, i na Io, który jest dość dużym księżycem, ma ponad 3,5 tysiąca kilometrów średnicy. Dla porównania, Ganymedes, największy księżyc w Układzie Słonecznym, ma ponad 5 tysięcy kilometrów średnicy. Tak więc na Io zaobserwowała sonda New Horizons bardzo znaczną aktywność wulkaniczną. Ilość samych czynnych wulkanów na tym księżycu liczy się w tysiącach, więc możemy podejrzewać, że pod skorupą tego księżyca ciągle coś się dzieje i te wyrzuty wulkaniczne są bardzo dynamiczne, taki, można powiedzieć, żyjący księżyc. Jeśli chodzi o księżyc Europa, który jest troszkę mniejszy, najmniejszy z tych galileuszowych księżyców, ma 3100 kilometrów średnicy, to cały czas jest nieźle jak na taką ligę księżyców w Układzie Słonecznym, ale z tych czterech galileuszowych jest najmniejszy, ale tam się chyba dzieje najwięcej. To znaczy tam się dzieje chyba, bo to, co się dzieje, dzieje się pod skorupą. Skorupa Europy jest dość spokojna, skuta lodem, tak jak już powiedziałem, tam jest bardzo zimno, ale pod powierzchnią prawdopodobnie rozciąga się ocean słonej wody, czyli taki ocean wody, jaką mamy na Ziemi, tylko na Ziemi wiadomo, średnia temperatura na Ziemi jest powyżej zera. Tam mamy minus 100 stopni, a pod powierzchnią jest ciepło. Naukowcy cały czas zastanawiają się, z jakiego powodu, co jest procesem, który podgrzewa wnętrze Europy, czy są to geotermalne zjawiska wewnątrz samej Europy, czy być może jakiś taki naturalny reaktor jądrowy, czy same siły Jowisza w sposób dynamiczny podgrzewają wnętrze tego księżyca. Niemniej jednak tam pod powierzchnią jest słona woda i kto wie, czy w tej słonej wodzie kiedyś przed milionami lat lub teraz, lub kiedyś za parę milionów lat pojawić się może życie, podobnie jak na Ziemi, gdzieś tam głęboko w ciemnym oceanie.
Może za jakiś czas ludzie je właśnie tam odkryją.
Tak, kawałek do tej Europy mamy, ale to nie są, co zresztą sonda New Horizons udowodniła, to nie są nieosiągalne odległości.
I jeszcze trzeci księżyc, o którym mieliśmy wspomnieć?
Trzecim księżycem jest ten, o którym już powiedziałem. Ganymedes, największy księżyc w Układzie Słonecznym. Tutaj też przez kilkanaście lat naukowcy się zastanawiali, czy gdzieś może istnieć większy księżyc. To wynikało z takich błędów w oszacowaniu wielkości księżyców Saturna, bo niektóre z nich zawierają dość gęste atmosfery i nie wiadomo było, gdzie tak naprawdę jest powierzchnia. No ale Ganymedes wygrał, co jakby mnie osobiście nie dziwi. Największa planeta, Jowisz, ma największy księżyc w Układzie Słonecznym, Ganymedes. My się na Ziemi nie mamy czego wstydzić. Nasz księżyc jest piąty co do wielkości w lidze księżyców w Układzie Słonecznym, więc generalnie nie ma kłopotu. Na dzień dzisiejszy, tak jak już słyszeliśmy, znamy 92 naturalne satelity Jowisza. Szczerze mówiąc, ta liczba nie jest, to nie jest koniec w odkrywaniu małych obiektów, które krążą na orbicie około Jowiszowej. Po prostu Jowisz ma ogromną grawitację i bez większego problemu może ściągnąć do siebie jakąś planetoidę, która stanie się jego księżycem, lub już dawno ściągnął jakieś planetoidy, które stały się jego księżycem, a my zwyczajnie tego jeszcze nie odkryliśmy. Niemniej jednak ta walka pomiędzy Jowiszem i Saturnem o miano planety, która zawiera jak najwięcej księżyców, cały czas trwa.
Jeszcze chciałbym zadać na sam koniec ostatnie pytanie, takie minutowe. Jeśli oczywiście warunki by sprzyjały i Ziemia realizowałaby taką misję, to ile ludzie lecieliby w tamte okolice, mniej więcej Jowisza? Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy na przykład dotrzeć na taką Europę.
No, ja myślę, że prędkość statku kosmicznego osiągnięta przez New Horizons to jest coś, co po pierwsze jest dostępne dla obecnej astronautyki, a poza tym jest to ogromne osiągnięcie, bo New Horizons już dawno przekroczyło granicę Plutona, a takie Voyagery, które leciały równie szybko od lat 70. do Plutona leciały dużo dłużej. Czyli możemy sobie to oszacować na poziomie sondy New Horizons, która, ja raz jeszcze przypomnę, wyleciała w styczniu roku 2000 2006, a już w lutym roku 2007, czyli po roku, była w okolicach Jowisza. Czyli w ciągu roku się da. Trzeba oczywiście sprawdzić odległości, lokalne odległości od planet, trzeba sprawdzić, gdzie można szukać asysty grawitacyjnej, ale w ciągu roku się da. Warto też podkreślić, że New Horizons na minięcie Marsa potrzebował tylko 3 miesiące. On już na początku kwietnia 2006 roku minął Marsa i potem 10 miesięcy leciał do Jowisza. Wynika to z tego, że to się tylko tak mówi, że Mars jest 4. planetą od Słońca, a Jowisz 5. planetą. Pomiędzy Marsem a Jowiszem są olbrzymie odległości i w tej masie kosmicznej pustki znajdują się setki tysięcy planetoid. Między Marsem a Jowiszem jest pas planetoid. Tam tak naprawdę byłoby miejsce jeszcze na jedną wielką planetę, ale Jowisz, bohater naszej dzisiejszej rozmowy, nie pozwolił. Grawitacja Jowisza nie pozwoliła na uformowanie się wielkiej planety, stąd w tej kosmicznej pustce krążą planetoidy.
Panie Radku, dziękujemy bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, gościem Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej na 103,1 FM właśnie dzisiaj, we wtorek 28 lutego 2023 roku, był Radosław Pior, astrofizyk z Fundacji Malapelt, która też w Kaliszu prowadzi swoje zajęcia koła. Tak można by powiedzieć, prawda?
Tak, oczywiście, serdecznie zapraszamy. W każdy czwartek spotykamy się w Akceleratorze Kultury. Młodszą grupę dzieci z szkoły podstawowej do klasy 6 włącznie zapraszamy na godzinę 17, a wszystkich starszych, czyli od 7 klasy podstawówki, szkoły ponadpodstawowe, studentów, dorosłych, zapraszamy od godziny 18 w każdy czwartek Akcelerator Kultury w Kaliszu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.